A teraz będziemy rozmawiać o wyjątkowym projekcie pod nazwą Czarny Kisiel. Ze mną na łączach internetowych już teraz Piotr Dogorynowicz oraz Andrzej Czarnecki. Cześć, witajcie.
Cześć.
Cześć.
Ja tego jeszcze dopowiem, że skład dopełnia też wyjątkowa persona, znana też między innymi z naszej anteny, Marcin Świetlicki. I może zacznijmy od tego, bo jesteśmy na samym początku 2026. Jak byście podsumowali rok poprzedni?
Rok poprzedni był rokiem, kiedy z projektu, który był takim projektem, który się robiło trochę od niechcenia, trochę dla zabawy, trochę żeby ludzi podenerwować, zacząć ich denerwować na żywo i osobiście. I tak zaczęliśmy od kilku koncertów w Warszawie, potem co więcej koncertów w Krakowie, potem zrobiliśmy piorunującą trasę po północy Polski, a potem zaczęliśmy jeszcze bardziej ludzi denerwować jeszcze zmieniającym się składem na kolejnych koncertach i tak się nam rozpoczął i zaczął cały rok 2025.
Tak. I skończyło się wydaniem płyty.
Tak.
Tak, to jest piękne podsumowanie.
O płytę będę was pytać w dalszej części rozmowy. Ja chciałbym zacząć w ogóle, skąd wzięła się inicjatywa pod nazwą Czarny Kisiel?
Inicjatywa wzięła się stąd, że jechaliśmy z Marcinem Świetlickim autkiem gdzieś w trasę bodajże do Trójmiasta, a jak to stare polskie przysłowie mówi, nieszczęścia chodzą parami, to Marcin powiedział, że został poproszony przez chłopców z Pogodno o nagranie jakiejś piosenki na tribut dla świętej pamięci Budynia i stwierdził, że zrobi nowy, oryginalny, jednorazowy skład. I tak to wyszło, że najpierw byłem ja, potem doszedł Pawełek Zawisilak, a następnie wzięliśmy Andrzejka do składu i zaczęliśmy dłubać przy utworze Pani w Obuwniczym.
Czyli rozumiem, że Marcin odezwał się tak naprawdę do was, a nie, że wy musieliście bezpośrednio do niego.
Raczej my się tak pałętaliśmy w okolicach i po prostu byliśmy najbliżej i nie musiał się do nikogo innego zwracać, bo jakby już byliśmy, kwalifikacje też wystarczające posiadaliśmy.
Przecinaliśmy się wódeczkami i fajeczkami.
A wiadomo, że takie formy no to powodują, że kumple staną się natychmiastowo.
Zgadza się.
Kumple byli chyba wcześniej.
A może i tak. No właśnie,
możliwe.
Bo Czarny Kisiel to jest w zasadzie polska młodzież, a wiadomo, Marcin Świetlicki jest sztandarowym przykładem młodzieży, która gra i śpiewa piosenki polskie, bo po pierwsze Polska. Dlaczego Polska?
Powody są dwa, ponieważ w całym jakby bibliotece polskiej piosenki jest tak dużo dobrej muzyki, w przeciwieństwie do również katalogu polskiej piosenki, w której jest równie dużo złej muzyki, a my się akurat w całym składem znamy na muzyce i wiemy, co jest dobre, a co jest złe. I to chcemy po prostu pokazać wszystkim, że się znamy lepiej. A drugi aspekt jest też taki formalno-prawny, ponieważ jeśli się łapie za piosenki polskie, formalności są dużo prostsze, wystarczy wypełnić prosty formularz w ZAIKS-ie i mamy nasze tyłki już kryte, a gdybyśmy chcieli coś zrobić z wykonawców zagranicznych, zachodnich, no to tutaj zaczynają się prawne schody, których nam się nie chce, ponieważ to jest projekt, który robimy w dużej mierze dla przyjemności, dla przygody, więc...
Dokładnie, a poza tym jest to kraj, którego Marcin Świetlicki nie lubi opuszczać i nieczęsto opuszcza.
Ale rozumiem, że były jakieś eksperymenty, żeby spróbować zreinterpretować na nowo na jakiś zagraniczny utwór, czy nie było na to żadnych szans?
Nie było. Nie. Od początku byliśmy polską młodzieżą.
Przez chwilę Marcin miał pomysł, żeby zrobić cover Zębatego, czyli właśnie Coena w tłumaczeniu polskim, ale ja mu to wybiłem z głowy, bo jakby to byłoby zbyt głupie i zbyt oczywiste, no jakby... Marcin i Coen, to jakby to się jakby zbyt dobrze składa, jakby bez sensu, wszyscy to wiedzą.
Czyli rozumiem, że to ma być tak, to ma być jakiś element zaskoczenia, że jakiś utwór zreinterpretowany ma brzmieć zupełnie inaczej od tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni.
Dokładnie, oczywista nieoczywistość.
No to może zacznijmy od podstawowej kwestii, bo wasz skład jest, tak jak było podkreślone, zmienny, że w jednej chwili mamy jakichś innych artystów, możemy zobaczyć na przykład Bajzla, w innym możemy zobaczyć Zamenhofa, znanego z zespołu Hańba. Ile
Podalej
osób...
ten sam utwór.
Może tak być. Ale pytanie jest takie, ile osób do tej pory pracowało przy Czarnym Kiślu?
O Jezu.
Oj, nie zliczyliśmy tego. Musiałbym jest to chyba niepoliczalne.
Mam gdzieś, bo jak wydawaliśmy, poczekaj, mam gdzieś płytę, na płycie można policzyć. No,
ale... jesteśmy do końca przygotowani zespołem.
Czyli dzisiaj teraz będzie liczenie teraz w locie?
Tak.
No policzmy tak. W locie, nie? Tutaj mamy 4, tu już jest 5 Gosia, tu już jest 6, tutaj nam dochodzą 3, 4, no to już jest 10, tutaj już nam dochodzą 3, 14, już tak na oko, tak. Jezu, a to jest tylko pierwsza strona płyty.
No to załóżmy, że no 33.
30. Dobra, nie chce mi się. 33 to jest łatwe.
Albo 40, na oko.
44, to będzie tak. Bardziej poetycko.
Czyli tak, a imię jego 44, tak?
A imię i moje 444, też cytuję tak. Klasyka polskiej piosenki. A tak serio, jak powstała ta pierwsza piosenka, która miała pójść na składankę ku czci świętej pamięci Budynia i stąd też nazwa Czarny Kisiel, no bo Budyń, Kisiel, a że czarny, no bo my jesteśmy.
A jeszcze trzeba pamiętać o tym, że kiedyś Budyń, Świetlicki oraz Grzesiu Dyduch, którego serdecznie pozdrawiamy, mieli taki projekt jak Budyń i Czarne Ciasteczka.
O. Więc tutaj się to jakoś tam zgrało, jak ten utwór fajnie wyszedł, no to później nagle Marcin wychodzi. A wiesz co, no to w takim razie mam taką piosenkę, którą bardzo chciałbym zrobić, ale zróbmy ją w takiej aranżacji. A potem to już poleciało i tak naturalnie zaprosiliśmy pierwszą naszą gościnię, czyli Gosię Szypurę-Rajkę, z którą gram w innym zespole.
Osobę muzyczną,
która zespół się nazywa Rajka. I potem jakby w każdy kolejny utwór jakoś tak się ten worek z gośćmi zaczął się jakby otwierać i rozsypywać. Nagle naturalnym się stało, że okazało się, że mamy multum znajomych, już nie mówiąc my sami prywatnie, bo istniejemy na scenie muzycznej lokalnej, krakowskiej i ogólnopolskiej, a Marcin już to przez te swoje 30 lat dziadostwa już tych swoich przyjaciół
nazbierał
i wrogów nazbierał. Także tutaj na tej płycie jest bardzo wiele osób na tej płycie nie ma i to też specjalnie. I no i tak po prostu to było na zasadzie, a słuchaj, bo nagrywamy taki utwór, chodź przyjedziesz, albo coś tam zrobimy.
Albo nie? Się dograj, wyślij.
Albo się dograj, nie? Albo przyszedł na przykład Marek Piotrowicz z zespołu Świetliki, jak robiliśmy nagranie radioaktywnego bloku.
Na żywo podczas koncertu. Innej tak? Grupy Marcina Zgniłość.
Okazało się, że ktoś, kolega nasz, który miał operować wiertarką udarową, nie przyszedł ze względu na tremę, no to Marek wziął wiertarkę i nagrał się z tą wiertarką, co było też totalnie przypadkiem. I tak każdy utwór to była kolejna nowa okazja, żeby też kogoś zaprosić, z kim się spotkać, zapalić papierosa, napić się wódeczki i w ten sposób to tak bardzo się rozrosło.
To ja tylko zapytam się a propos tych wiertarek. On się bał, że zrobi sobie krzywdę wiertarką?
Kolega?
Nie. Kolega, odważny jest.
Kolega jest bardzo odważny.
Odważny i jutny.
Ale po prostu stresował się, że jego wykonanie będzie nie na wysokim.
Tak, bo był to jego debiut muzyczny i trema go trochę zjadła oraz alkohol.
Obsługę wiertarki nasz kolega miał dobrą, ale niestety...
Gdyż jest budowlańcem.
Jest budowlańcem, ale niestety muzycznie nie domógł. Więc nie przyszedł.
Rozumiem. No to teraz pozostając jeszcze przy tych listach artystów, czy pojawiały się persony, które chcieliście zaprosić do tej inicjatywy, a które odmówiły ostatecznie?
Nie było takich przypadków, bo my też właśnie w dużej mierze kolekcjonowaliśmy, dobre jest to określenie, kolekcjonowaliśmy gości na tę płytę tylko z ludzi, których naprawdę lubimy i oni lubią nas, więc tutaj nie spotykaliśmy się z odmową. Jedynie się zdarzało to ze względów po prostu logistyczno-czasowych, że no ktoś nie zdążył, ktoś nie miał czasu, ktoś nie dojechał, no zdarza się. Nikt nam nie odmawiał, ale za to zdarzało się bardzo dużo osób, które bardzo chciały się nagrać.
A my musieliśmy im odmawiać.
A my im odmawialiśmy i tylko z grzeczności nie będziemy ich wymieniać.
Pozdrawiamy serdecznie te osoby.
A jakie były powody, jeśli możecie zdradzić?
Na przykład ktoś mówił, że kogoś nie lubi i koniec tematu.
Tak.
No to myślę, że w zupełności wystarczy.
Jak na placu zabaw.
Tak, jak na placu
zabaw. To jest muzyczną metaforą placu zabaw.
My się po prostu dobrze bawiliśmy, mamy swoje grabki, mamy swoje wiaderka, jak ktoś kogoś pacnie łopatką, no to wypada.
Pierwsze próby były robione w zasadzie w 2024, zgodnie z treścią karteczki, którą można znaleźć na 7-calowym winylu. Jak muzyczny jest Czarny Kiciel? Bo to, że jest różnorodny, to można się domyślić chociażby po przesłuchaniu tych dwóch singli.
To wynika też trochę z założenia tego zespołu, bo jak zrobiliśmy ten pierwszy singiel właśnie tą Panią w obuwniczym, to od razu zrodził się pomysł, żeby cały 2025 rok podzielić sobie po prostu na 12 miesięcy i raz w miesiącu zrobić sobie jeden utwór, wypuścić go tak sobie po prostu na YouTube'a dla potomnych i zobaczyć, jak to będzie. I stąd taka dość duża różnorodność, bo często po prostu kończył się miesiąc, wypuszczaliśmy jeden utwór i tak w sumie się zastanawialiśmy, co będzie z następnym. I to tak ta różnorodność trochę z tego wynikała. Trochę też takiego pijackiej ekstrawagancji.
Fantazji ułańskiej.
Wręcz. Więc po prostu to jest projekt, w którym mieliśmy bardzo, bardzo dużą swobodę. Mamy cały czas bardzo dużą swobodę i robimy co chcemy. I to po prostu kwestia jest taka, że normalnie w każdym projekcie idziesz gdzieś i zawsze trafisz na jakąś ścianę i się odbijesz, a tutaj nie ma tych ścian i dochodzimy do miejsc takich jak ta płyta.
Ale wy rozumiecie, że rok ma 12 miesięcy?
A piosenek jest więcej, tak. Jest to oczywiste. I się zgadza to z naszym podejściem do świata oraz życia.
No tak, no coś takiego.
No to teraz skupmy się na debiutanckim imiennym albumie. W zasadzie może nie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego, co było na 7-calowym winylu, bo to jest akurat egzemplarz limitowany. Akurat mam przy sobie 29 egzemplarz z 51. Zaintrygował mnie forma promocji. Nie to, że mamy tutaj w ogóle płyty w limitowanym nakładzie, ale to, że z tego, co dobrze zauważyłem, każdy egzemplarz charakteryzuje się inną nalepką taką loga zespołu. Ile tych znaków graficznych powstało na potrzeby?
102 grafiki powstały. Są to cover arty zrobione przez Szymona Szymankiewicza i nie powstały na potrzeby płyty bądź singla, tylko w czerwcu właśnie nasz dobry kolega Szymon Szymankiewicz zrobił wystawę na swoje urodziny pod tytułem Czarny Kisiel. I stąd się wzięła ta ilość logotypów, a ilość właśnie singli była po prostu podzielona ilością tych logotypów przez dwa, bo każda płyta ma dwie strony. Więc po prostu podeszliśmy do tego, co mamy, a nie co chcemy.
Dobrze, to chyba w zupełności wystarczy. No i teraz możemy przejść do debiutanckiego albumu pod nazwą Czarny Kisiel. I moje pierwsze pytanie jest następujące, bo mamy tak, że w listopadzie ukazał się winyl, który chyba rozszedł się w niemal 100% nakładzie. Potem płyta trafiła do dystrybucji cyfrowej, a już wkrótce mamy doczekać się jeszcze wydania fizycznego na kompaktach oraz kaseciakach. Nie lepiej było wypuścić to wszystko za jednym zamachem?
Nie, bo byłoby mniej powodów do świętowania i dobrej zabawy.
Ale można mieć jeszcze więcej powodów, na przykład podczas koncertów.
No, ale łatwiej się robi przy premierze koncert bądź jakieś wydarzenie. Bądź trasę.
No w sumie też racja, ale pamiętajmy, że każdy koncert może charakteryzować się czymś innym, na przykład składem, ale zacznijmy...
W naszym wypadku to nie trudne.
No, tak, ale zacznijmy może od tego, że na płycie mamy dwa razy Banie w obuwniczy. Na początku jest wersja Narew to kurew. Druga wersja, która kończy płytę, jest Helpless Mixem, który zresztą pojawia się też na singlu. Dlaczego dwa razy to samo? Tyle, że w innych wersjach oczywiście.
Nie mieliśmy pomysłu, jak dokładnie to ma brzmieć, a czekaliśmy po prostu na odzew chłopaków z Pogodno i nudząc się i czekając, zrobiliśmy dwie wersje.
Ja zrobiłem wersję Helpless, siedliśmy razem z Marcinem i z Pitim i sobie tak to zmiksowaliśmy.
A Pawełek Zawiślak zrobił wersję Narew to kurew i nazwa nie jest oczywista, ponieważ mieszka nad piękną Narwią, nad Zakolem Narwi.
To dlaczego Narew to kurew?
Bo to się rymuje, prawie, chyba.
A już myślałem, że ma jakieś pretensje odnośnie tej rzeki.
Nigdy go nie zalała.
Pawełek ma wielkie pretensje do życia, ale za to...
Ale nie do rzeki.
Ale nie do rzeki.
Dobrze. Płyta składa się z 15 utworów. O Pani w obuwniczym i takim pejzażu w zasadzie wiemy, że tam się znajdą, ale ja chciałbym dowiedzieć się, na jakiej podstawie były dobierane piosenki na ten krążek.
przypadkowo. Gadaliśmy po prostu, jakie są fajne utwory, kto co lubi, jakie zespoły i po prostu dogadywaliśmy się między sobą, naszą trójką, ja, Marcinek i Andrzejek.
Tak,
i tak to wyglądało.
Po prostu, jak też mówiłem, cały nie 2025, cały 2024, już ten czas zapidyla, no to po prostu się zastanawialiśmy, tak jak mówiłem, jaki utwór zrobić na dany miesiąc, jak go wyprodukować, kogo zaprosić i tak sobie po prostu dobieraliśmy, co kto lubi. I tak jak coś brzmiało fajnie jako pomysł w głowie, no to go realizowaliśmy, zanim do nas doszło, że to był zły pomysł.
Tak, żeby nie można za długo dyskutować i rozważać.
A były jakieś piosenki, które chcieliście wsadzić, ale z jakiegoś powodu nie dało się, na przykład przez brak czasu? Chodzi mi oczywiście o wersję winylową, bo przecież mamy i tak to samo. Czy na przykład są jakieś powody, dla których nie, to nie jest jednak idealnie spasujące ze wszystkim?
Nie, bo tutaj nic do siebie nie pasuje tak naprawdę.
A coś w ogóle pasuje?
Tak. Szczerze mówiąc, ja jestem bardzo pozytywnie rozczarowany, jak się słucha tej płyty na winylu, czy też nawet na streamingach, że po masteringu ta cała płyta brzmi bardzo, bardzo jednorodnie.
Spójnie.
Bardzo spójnie. To jest dla mnie bardzo zaskakujące, zwłaszcza, że połowę numerów zmiksowałem ja, połowę numerów zmiksował Pawełek. Tak jak mówię, ten projekt to jest bardzo przygoda. Tutaj nas nie obchodzą żadne reguły, żadne zasady, jeśli chodzi o promocję, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o dobór utworów. I naprawdę bardzo dużo jest przypadku. Po prostu kręcimy tą kostką żydowską i zobaczymy, co wychodzi.
Czyli tak. Co, wrzuca się kostkę, patrzycie, to jednak jest fajne i dajemy.
Tak.
Tak,
tak. A że bawiliśmy się i szliśmy cios za ciosem, nie myśleliśmy ani o płycie najpierw, ani o koncertach tym bardziej, a po prostu przez sytuację i przypadki, bo przecież przypadek rządzi światem, wyszło jak wyszło i wyszło dobrze. Bo chyba przez to, że nie mieliśmy ambicji, to się udało.
A jest coś, czego się nie udało, a i tak jesteście zadowoleni?
Tak, zaprosić dzisiaj Marcina na wywiad.
A co, by powiedział coś dużo negatywnych rzeczy odnośnie was, czy co?
Nie, po prostu tak sobie zażartowałem, bo go jednak tu z nami dzisiaj nie ma. Chcielibyśmy, żeby był, bo go kochamy i pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia i szczęścia.
I to przekażemy. Ja chciałbym jeszcze poruszyć kwestię tych utworów. Z którego kawałka wy jesteście najbardziej zadowoleni?
Ja osobiście jestem najbardziej dumny z coveru Krawczyka. Pamiętam ciebie z tamtych lat, ale to jest bardziej dlatego, bo to jest najbardziej mój solowy utwór, gdzie jakby ja przearanżowałem i praktycznie wszystko, gdzie jakby cały brief jakby od Marcina był taki, że dobra, słuchaj, to ja zaśpiewam Krawczyka i on mi go zaśpiewał totalnie a cappella, że bez, bo w ogóle a tempo to trzeba było jeszcze ciąć i potem po prostu i powiedział, dobra, zrób z tego techno. No i siadłem, zrobiłem z tego techno i to nawet całkiem fajnie brzmi. Także ja z tego jestem najbardziej dumny. A ty, Piotruś?
Ja najbardziej jestem zadowolony z utworu, który nie znalazł się na płycie, a tylko na singlu Taki Pejzaż, albowiem mam słabość do kobiet i tej piosenki i sentyment. I chyba tylko dlatego, że jestem sentymentalny, dlatego Taki Pejzaż.
Ale nie wiem, zdawało mi się, że ten utwór był na płycie, chyba że jest tylko w formie cyfrowej.
Jest w formie cyfrowej oraz na singlu, bo każdy nośnik ma zawierać inny dobór utworów lub miksów.
Po to, żeby zrobić jeszcze większe zamieszanie.
Tak, żeby jeszcze bardziej wszystkim zamieszać i zrobić kiełbie wełby tak zwane.
A no tak, oczywiście zapomniałem, że winyle rządzą się swoimi prawami. To jeszcze skupmy się na okładce. Czym się kierowaliście, tworząc cover? Bo widać tutaj bardzo dużą prostotę. Mamy czarny, mamy kisiel, logo, dwa loga znanych marek, które zostały przerobione i tylko żółte tło. Nie chcieliście czegoś dołożyć, żeby podkreślić jakąś symbolikę?
Nie, bo stwierdziliśmy, że jeśli nie nadajemy tytułu płycie, to stwierdziliśmy, że zrobimy ukłon w kierunku Brygady Kryzys i tak zwanej Czarnej Brygady i zrobimy po prostu samo logo w jednym z rogów płyty. A że tam była płyta czarna, to tutaj jest płyta sama żółta. Więc może za 30 lat ktoś nazwie ten krążek żółtą płytą czy żółtym albumem. Więc jest to ukłon w kierunku Roberta Brylewskiego i Tomka Lipińskiego.
A kto wie, być może i za jakiś czas pojawi się krążek na żółtym winylu.
Nie, to nie, to od razu pierwsza rozmowa była z wydawcą. Wydawca mówi, to zróbmy kolorowy albo żółty, a mówimy nie, ma być czarny.
Ale możemy uchylić rąbkę tajemnicy, że kaseta będzie odwrotnością, negatywem właśnie winylu. Czyli będzie czarne tło, żółte logo i właśnie kasetka będzie żółta. Dla wszystkich zbieraczy kaset warto, polecamy.
To jeszcze dla ustosunkowienia, kiedy pojawi się wydanie na MC oraz CD?
2 lutego.
2 lutego na CD i tutaj też już, jeśli nas ktoś słucha, ktoś, kto 2 lutego będzie w Warszawie, to zapraszamy do Mazowieckiego Instytutu Kultury, do czytelni słów i muzyki i dźwięków Elektra, gdzie właśnie razem z naszym wydawcą Aleksandarem Cirliciem będziemy prezentowali płytę na nośniku CD. Jeśli chodzi o kasetę, to też.
I dlaczego 2 lutego, oprócz tego, że będzie wydarzenie w Warszawie? Dlatego, że będzie można kupić swojej ukochanej, bliskiej osobie na walentynki piękny prezent.
A to nie jest tak, że pięknym prezentem jest na przykład, nie wiem, pójście na koncert Czarnego Kisilu 14 lutego? O ile... wiem, że to może być nierealne, bo nie widziałem, że... Chyba, że znalazłem jakieś nieaktualne informacje.
Jest to piękna i romantyczna wizja, ale nie robimy nic 14 lutego, ale robimy 21, czyli tydzień po walentynkach. W klubie Piękny Pies na Placu Wolnica w Krakowie. Koncert na imprezie Aport, organizowanej przez naszego dobrego przyjaciela Maćka Tworasa z zespołu Miam.
To teraz odnośnie koncertów. Jakie są plany odnośnie następnych występów? No i czy Czarny Kisiel będzie miał okazję gościć na Warmii i Mazurach, na przykład w Olsztynie?
Ja bym bardzo chętnie przyjechał z Czarnym Kiślem do Olsztyna, ponieważ jest to moje rodzinne miasto, w którym się urodziłem, chodziłem do szkoły i bardzo chciałbym pokazać ten projekt, zwłaszcza, że na żywo jest to zupełnie inne przeżycie niż to, co pokazaliśmy na płycie. Jeśli chodzi o to, czy się to uda, jest to bardzo skomplikowane pytanie, ponieważ tak jak już chyba też któryś raz mówiłem, nas się nie tyczą żadne zasady, więc czy zorganizujemy jakiś koncert? Nie wiem, w dużej mierze to zależy od tego, czy po prostu pewnego dnia wstaniemy...
Adek pozwoli.
Wstaniemy prawą czy lewą nogą i akurat na to pojawi się jakiś dobry kontakt, jakaś dobra okazja, żeby do Olsztyna czy gdziekolwiek indziej zawitać. Także to tak naprawdę, kiedy przyjedziemy, do kogo przyjedziemy, z jakim składem, to wszystko jest czysto kwestią przypadku. I jakby dlatego to tak wygląda. Polecam po prostu śledzić nas w internecie. Może coś z tego chaosu informacyjnego dobrego wyjdzie. Także polecam.
To jeszcze na koniec, bo 7 stycznia pojawił się post, że 10 stycznia zagracie wówczas utwory z nadchodzącej nowej płyty, która będzie nosić nazwę Brudny Kisiel. I teraz się zastanawiałem, czy to jest... posługując się terminarzem...
Był to dowcip. Brednia i absurd.
Aha, czyli na razie nie ma szans na to, że będzie następna płyta, o ile w ogóle powstanie.
Nie planujemy po tym wszystkim, jak Andrzejek przed chwilą powiedział, rządzi przypadek. I tego przypadku się trzymamy.
Znaczy ja mam takie małe, drobne postanowienie, żeby może jakoś, jak skończy się zamieszanie jeszcze z innymi projektami, które teraz robię, zrobić jeden utwór i zobaczyć, jak to wyjdzie, ale też tego jakby nie obiecuję, że cokolwiek z tego wyjdzie, bo to wszystko zależy od bardzo kruchej materii, ale też wracając do samej zapowiedzi płyty i tego Piotr też zauważył, jakby właśnie graliśmy ten koncert ostatnio. Ja się bardzo cieszę, jak publiczność bardzo lubi być oszukiwana i jak bardzo się łudzi.
Tak.
I to jest fantastyczne, jak oni przychodzą za każdym razem na nasze koncerty, czy to w Krakowie, czy to w Poznaniu, które już kilkakrotnie wydarzały. I po samym koncercie wszyscy są zachwyceni z tym, co usłyszeli, tym, co zobaczyli, ale przed całym koncertem nagle się orientują, że znowu zostali wrobieni.
Bo przecież przyszli dla Marcina Świetlickiego z zespołem, a nie na Czarny Kisiel.
Jak
wszystkim dobrze wiadomo, zespół Czarny Kisiel ma skład płynny, jak zawartość flaszki.
Albo kisielu.
Albo kisielu. No to półpłynny.
Więc nawet Marcina już zaczyna coraz częściej brakować na naszych koncertach, co akurat na jakość artystyczną działa pozytywnie, także sami sobie powiedzcie, co sądzicie o tym wielkim człowieku z podręczników.
No dobrze, nie będę was już dręczyć takimi nienaturalnymi pytaniami, chociaż już miałem w głowie parę takich, ale to już zostawimy na inną okazję. Piotr Dogorynowicz, Andrzej Czarnecki, czyli zespół Czarny Kisiel. Oni byli gośćmi audycji Uwierz Muzykę. Pięknie dziękuję za to spotkanie.
Kłaniamy się nisko.
Dziękujemy.